Jest to Kronika Rzeczypospolitej.
Ryszard Saciuk, kierownik Muzeum Rzeźby.
Kronika, której autorem jest rzeźbiarz, artysta Alfons Karner. Również człowiek, który walczył w Nowogródzkim Pułku Piechoty. To był rok 1920 i wtedy okazał to zainteresowanie kulturą i sztuką. To był młody chłopak, który w dobrach nieświeckich spotkał się z zachowaniem żołnierzy, którzy chcieli użyć posadzki do ogrzania się. On wtedy stwierdził, że to pańskie, ale nasze, polskie, narodowe. I to później przez całe życie mu towarzyszyło, kiedy ratował zbiory, zachęty. I wtedy padły takie znamienne słowa, że sztuki od miłości do ojczyzny oddzielać nie wolno. A jesteśmy w galerii portretów wielkich Polaków i to obejmuje nam chronologicznie ten okres od utraty niepodległości aż po czasy współczesne. Tutaj możemy odwołać się do naszych tradycji. Oglądamy portret Chopina, portret Mickiewicza. Co więcej, jeśli włączymy tu audioprzewodnik, to możemy usłyszeć też i muzykę Chopina, Poloneza z Dur na przykład. Ale są tutaj rzeźby, które nam przywołują wydarzenia z tego momentu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, kiedy Paderewski wrócił do Polski po tym ogłoszeniu tego słynnego 13 punktu z orędzia Wilsona, który powiedział, że Polska ma być zamieszkała przez Polaków z dostępem do morza. I kiedy pojawił się w Poznaniu, to jego znamienne słowa powinny brzmieć nam wszystkim w uszach. Nie przyjechałem tu po zaszczyty. Nie przyjechałem po to, żeby popierać jakiekolwiek stronnictwo. Moje stronnictwo to Polska Rzeczypospolita. Ile zrobił, ile dokonał w tej historii naszej, to my wiemy dokładnie. Ale warto przypomnieć o tych, którzy oddali życie, kiedy tę wolność straciliśmy w latach 30., 40., kiedy wybuchła II wojna światowa. Przecież tu są naprawdę postacie, o których powinniśmy wiedzieć, pielęgnować pamięć o nich, bo to są przykłady bohaterstwa, przykłady patriotyzmu, którego my chcemy się uczyć i chcemy uczyć nasze dzieci. Postać profesora Jana Czochralskiego to był znakomity fizyk. W jego zakładach uruchomił radiostację, powstańcom produkował broń, reperował pistolety, karabiny. To on finansował również warszawską bohemę w okresie okupacji. Postać innych wybitnych Polaków, o których możemy mówić, to na przykład Ludwik Solski. Solski, kanon polskiego aktorstwa. W jego pamiętnikach zapisany został fragment historii. Przychodził do Karnego, przychodził na wspólną, tam organizowane były spotkania patriotyczne, tam czytano literaturę podziemną. Tam przychodził również ta świetlana postać polskiej literatury, uważam, literatury odrodzeniowej, niepodległościowej, Juliusz Kadan-Bandrowski. On tutaj na wystawie stoi obok marszałka Józefa Piłsudskiego. To nie jest zestawienie przypadkowe. On był jego adiutantem, ale jego powieść, Generał Barcz, oddaje całą złożoność sytuacji, która trwała w Polsce w okresie już po odzyskaniu niepodległości. Obok Juliusza Kadana-Bandrowskiego stoi portret Jana Łukasiewicza. Cóż my możemy powiedzieć? Gdyby nie on, to nie mielibyśmy dzisiaj i telewizji, i radia, i telefonów komórkowych, bo to on stworzył monokryształ i tym posługuje się dzisiaj cały świat informatyki. Na pewno cenną rzeźbą jest rzeźba przedstawiająca marszałka Józefa Piłsudskiego. Po raz pierwszy Karny swoje dzieło, jeszcze dzieło studenckie, zaprezentował gdzie? W Białymstoku. Przywiózł rzeźbę pociągiem i w oknie księgarni przy ulicy Rynek Kościuszki 7 wystawił tę rzeźbę. Także jego rodowód zaczyna się artystyczny w Białymstoku i kończy, kiedy wraca w 1993 roku do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Są tu dzieła, które przez wiele lat nie były pokazywane. Między innymi dotyczy to rzeźby Romualda Trauguta, jak również generała Sikorskiego. Te rzeźby były pomijane i praktycznie po raz pierwszy w Muzeum Karnego te rzeźby są właściwie eksponowane. Rzeźby portretów wielkich Polaków zrealizowane są w różnych materiałach. To są rzeźby odlane w brązie, w ceramice złoconej, również w granicie, ale również jest też rzeźba wykonana w marmurze kararyjskim, przedstawiająca Wacława Sieroszewskiego. Część tych rzeźb, dokładnie 9, te rzeźby zostały zakupione dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wystawa jest najbliższa koncepcji artysty, czyli portretów sławnych Polaków, którą to galerię zaczął Karny realizować w latach 30. ubiegłego stulecia. Wiele lat później możemy stwierdzić, że Alfons Karny przygotował nam świetną wystawę na setną rocznicę odzyskania niepodległości.
Gdybyśmy zaprosili Białostoczan do ratusza, to jakimi plastycznymi skarbami możemy się pochwalić, które były ważne w tym stuleciu niepodległej?
Siłą rzeczy myślimy, że jak stulecie, to musimy pokazywać coś równo sprzed 100 lat.
Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego.
Natomiast zbiory muzealne, one z takiej swojej idei, one mają dokumentować jakieś procesy dziejowe. Zachęcam do zajrzenia do ratusza. Jest wystawa Zadziwiający Białystok. I to są lata 60. Z kolekcji naszej malarstwa, nazwijmy to współczesnego, zaczęliśmy obrazami Roberta Karata. Może nie są jakimś wielkim krzykiem awangardy, ale dla nas to jest bardzo ważna postać, bo to jest pierwszy dyrektor muzeum wówczas regionalnego. Ale są tam obok niego młodzi, wspaniali artyści, którzy przez następne dziesięciolecia dawali rys temu środowisku. Jerzy Lęgiewicz, Sławomir Chudzik, Aleksander Kozyrski. To była duża grupa. Z tego wynikają plenery białowieskie. I te plenery to działa w dwie strony. Ci młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj po studiach w akademiach sztuk pięknych, sprowadzają tutaj na te plenery zarówno swoich kolegów, ale też i profesorów. I tu powinniśmy być dumni z tych artystów. Takim odniesieniem do tej kolekcji, tej wystawy o tym Zadziwiającym Białymstoku jest z kolei galeria, którą prezentujemy we wnętrzu Muzeum Historycznego. To są z kolei artyści tworzący w okresie międzywojennym Białymstoku. Są tam i Czesław Sadowski, i Józef Blicharski, Eugeniusz Kazimirowski. To jest, mimo że przerwana, ale ciągłość tego środowiska. Nigdy się nie zastanawiałem, co było główną inspiracją artystów tworzących tutaj, bo to bardzo indywidualne, ale na pewno przyroda. W rozmaitych spojrzeniach mnie zawsze fascynował Jerzy Lęgiewicz, który daje jakieś takie mikroskopowe światy, ale przecież to jest przyroda. Gdy Antoni Szymaniuk malował swoje sowy, był też jakimś szczególikiem zafascynowany. Ale gdy Czesław Sadowski kilkadziesiąt lat przed nimi malował sosny ze zwierzyńca, to miał ten sam impuls. Przyroda, ta symbioza z naturą jest chyba takim największym spoiwem tych wszystkich dzieł.